Nazywam się Witold Głowacki, jestem zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Nasza Historia. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Dziedzictwo 3 maja. Porozmawiamy w nim o stylu stanisławowskim, czyli jednym z najważniejszych fenomenów polskiego oświecenia. Moim gościem jest pan Maciej Jasiński, historyk z Królewskiej Fundacji Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie ustawa regulująca ustrój prawny kraju. Posłuchaj cyklu podcastów pod tytułem Dziedzictwo 3 maja. Odcinek drugi. Styl stanisławowski. Duch czasów Stanisława Augusta.
Czy da się nazwać to, co określało ducha epoki Stanisława Augusta, w sensie takim estetyczno-artystycznym?
Myślę, że tak. Chociaż tutaj określenie tego właśnie, tego ducha stanisławowskiego, tej epoki stanisławowskiej, tej twórczości, która w tym czasie powstała, może przysparzać pewnych problemów. Już chociażby dwóch wybitnych specjalistów miało bardzo rozbieżne poglądy. Profesor Władysław Tatarkiewicz oceniał epokę stanisławowską, określał epokę stanisławowską mniej więcej od 1783 roku, czyli od czasu, kiedy Stanisław August zaczął rozbudowywać łazienki. Natomiast profesor Stanisław Lorenz sięgnął dalej. Epokę stanisławowską i właśnie te zmiany kulturowe i te przemiany właśnie idące w duchu tego artyzmu stanisławowskiego, umocował już od momentu wstąpienia na tron króla, który zaczął się otaczać wybitnymi fachowcami.
Jeszcze dodajmy, że już w pierwszym okresie swojego panowania próbował wprowadzać kilka reform w rodzaju, nie wiem, powołania do życia szkoły rycerskiej, które już potem bardzo dobrze konweniowały z tym wszystkim, co działo się dalej.
No właśnie, bo to była jedna z obietnic króla, która oprócz zaprzysiężonych paktów konwentów musiał to zrealizować. Zresztą król bardzo to inteligentnie rozwiązał. Król wiedział, że Polska jest słaba, że Polska ma słabą armię i nawet gdyby w przyszłości udało się ją powiększyć, nie będzie miała odpowiedniej kadry oficerskiej, wykształconej, ale szkoła rycerska miała nie tylko kształcić dobrych dowódców, miała też kształcić świetnych inżynierów. I król, kładąc nacisk na to, że będzie realizował to, co obiecał, zrobił świetną placówkę oświatową, jak na owe czasy. Zresztą nie tylko szkoła rycerska. Król stworzył między innymi chociażby malarnię na Zamku Królewskim, która była jakby takim zaczątkiem Akademii Sztuk Pięknych, której wówczas w Polsce nie było. Późniejsze działania króla, chociażby stworzenie Komisji Edukacji Narodowej, zmiany dokonane w ogóle w całym szkolnictwie, bardzo wpłynęły na rozwój tych właśnie dziedzin, jaką jest sztuka. A że król lubił otaczać się rzeczami pięknymi, a rzeczy piękne i modne, to właśnie wtedy już był ten pojawiający się klasycyzm, nawrót do antyku, to i takie trendy zaczęły pojawiać się w otoczeniu króla. No i tutaj znowu mamy pewien problem, bo możemy powiedzieć, że ta kultura stanisławowska to była związana tylko z postacią króla i z artystami, którzy tworzyli w jego otoczeniu. Ja bym się posunął dalej. Ja bym poszedł w tym kierunku, że oddziaływanie dworu i rywalizacja wielu rodzin magnackich, żeby też być na bieżąco z nowymi trendami, żeby być takim, jak jest dwór królewski, doprowadzało do tego, że do Polski przybywali wybitni specjaliści w dziedzinie malarstwa, w dziedzinie budownictwa, rzeźby. I oni tworzyli tutaj na potrzeby właśnie i dworu, i innych dworów magnackich. I w tym momencie widziałbym rozszerzenie tego pojęcia właśnie tej kultury stanisławowskiej tylko do twórców związanych bezpośrednio z dworem królewskim. To emanowało.
Jaki wpływ na kształt stylu stanisławowskiego miał styl odrobinę wcześniejszej epoki, takiego późnego baroku? Bo mówi się, że styl stanisławowski ma w sobie sporo eklektyzmu, łączenia tych trendów klasycystycznych z trendami barokowymi. To w pierwszej chwili wydaje się oksymoron, ale kiedy popatrzymy na choćby właśnie Łazienki Królewskie, czyli jeden z najpiękniejszych zespołów zabytkowych związanych z tym stylem, to zobaczymy, że ma to sens, prawda? Bo oprócz klasycystycznych form, na przykład w większości znajdujących się tam budynków, zobaczymy mnóstwo rzeźb po właśnie barokowej wręcz estetyce amorków czy faunów, nawiązujących oczywiście do mitologii, ale jednocześnie bardzo takich barokowych czy wręcz może nawet manierystycznych w swojej stylistyce.
Pięknie to określił profesor Władysław Tatarkiewicz. Powiedział, że właśnie ten styl stanisławowski to nie już nie barok, ale znowu barok. Bo tu nastąpiło właśnie połączenie tej prostoty, tego klasycyzmu z okresu chociażby starożytnego Rzymu, z tym pięknym bogactwem ornamentyki barokowej. I dzięki temu, tak jak pan redaktor powiedział, wspominając Łazienki, powstawały przepiękne obiekty, z jednej strony można powiedzieć proste, bardzo klasyczne, białe, ale z przepiękną, bogatą, znowu barokową sztukaterią.
Pan już wspomniał, że styl stanisławowski należy traktować szerzej niż działalność kręgu artystycznego skupionego wokół króla Stanisława Augusta. Był jeszcze, tak jak bardzo często, kiedy mówimy styl stanisławowski, to myślimy od razu Łazienki Królewskie w Warszawie. Był wtedy tuż pod Warszawą, bo to była jeszcze miejscowość podwarszawska, drugi ośrodek, bardzo ważny. Dzisiaj nam się kojarzy z czymś kompletnie innym niż z klasycystycznym pałacem, ale wtedy na Powązkach mieściła się rezydencja Czartoryskich. Jeszcze istotniejsza, poprzedzająca jakby późniejszą rezydencję w Puławach swoim znaczeniem. To był taki drugi ośrodek.
Można powiedzieć, że bardzo blisko powiązany z królem. Fakt, król wywodził się z familii Czartoryskich. Wprawdzie potem troszkę drogi rozbiegły się króla i Czartoryskich i otoczenia właśnie familii. Natomiast szczególnie w tej dziedzinie sztuki nastąpiła, można powiedzieć, pewna rywalizacja. Z jednej strony Stanisław August, z drugiej księżna Izabela. I tak jak król otworzył tutaj Łazienki dla siebie, tak ona stworzyła, ale bardzo oryginalną swoją siedzibę na Powązkach, przypominającą trochę wieś. No niemniej z takimi różnymi rozwiązaniami, że proszę sobie wyobrazić, nawet w jednej takiej jakby to przypominającej trochę chatę wiejską budowli była winda. Natomiast te elementy właśnie antyku tam się również pojawiły. Z tym, że to jest bardzo dobra rywalizacja, dlatego że zarówno król, tak samo Czartoryscy, a również i inne rody, chociażby potoccy, rozbudowując swoje siedziby, ściągając artystów, tworząc coś na modę tej nowoczesności, tego klasycyzmu, upiększali, zmieniali i wprowadzali tego nowego ducha tutaj do tej kultury polskiej. No i dzięki temu powstały, no, mówimy o Czartoryskich, no przecież Arkadia Nieborów, to też są przepiękne obiekty, które właśnie w ramach tego rozwoju ja bym powiedział, ducha epoki stanisławowskiej. Bo czy to będą tylko twórcy związani bezpośrednio z królem, czy to będzie trochę na zasadzie takiej rywalizacji albo tego, że nie chce być gorszy od dworu królewskiego, dzięki temu powstały przepiękne obiekty.
Kiedy zaczynaliśmy tę rozmowę, to od razu bardzo płynnie przeszliśmy od sztuki i działalności artystycznej na moment do polityki, by za chwilę do niej z powrotem wrócić. To chyba jest pod wieloma względami taki czas, w którym te światy się trochę przenikają. Mi się osobiście wydaje, że takim idealnym przykładem mogą tutaj być słynne obiady czwartkowe, które urządzał król Stanisław August Poniatowski, które wcześniej się jeszcze zapoczątkowały tradycją właśnie też wywodzącą się z rodziny Czartoryskich, czyli spotkania o charakterze z jednej strony towarzyskim, z drugiej artystycznym, a z trzeciej filozoficzno politycznym, bo tam też po prostu tworzono zręby wielu projektów politycznych tego okresu.
Tak, obiady czwartkowe zresztą chyba jeden z elementów najbardziej lubianych przez króla. Trwały moim zdaniem za krótko, bo w latach 1770-1777. Król bardzo je lubił. Nawet wspominał, że w czasie obiadów był spokojny, bo ambasador rosyjski na nich się nie pojawiał. Ale były to przede wszystkim uczty intelektualne. Chociaż i uczty kulinarne też można tutaj w jakiś sposób podkreślić, dlatego że następowały zmiany, tak jak we wszystkich dziedzinach życia ówczesnego. Następowały zmiany również i w sztuce kulinarnej. W tym okresie wprowadzono chociażby krojone wędliny podawane na stół. Inny sposób jedzenia, inne potrawy się pojawiały. Znowu moda francuska bardzo tutaj się odzwierciedliła.
Ta kuchnia obiadów czwartkowych też to jest ważne, ona się skupiała, wyróżniała taką prostotą i skupieniem na produkcie będącym clou danego dania. To znaczy, kiedy podawano tę ulubioną jagnięcinę czy baraninę Stanisława Augusta, to ona nie była już jakby utopiona w tym morzu przypraw według takich tradycyjnych reguł kulinarnej sztuki ze szlacheckich dworów, tylko właśnie sam smak tego dania, sam smak tej jagnięciny był tym wiodącym i dominującym, co też było już wielką zmianą w ówczesnej tradycji kulinarnej.
Oj tak, kuchnia bardzo się wówczas zmieniła. Nawet niektóre potrawy były uznawane za zupełnie gorsze. Chociażby kapusta była uznana jako potrawa hultajska. Natomiast faktycznie i sam sposób podania, ale i to, że były to potrawy świeże i tutaj nie trzeba było zabijać często różnego rodzaju zapachów gęstymi, wonnymi, aromatyzowanymi sosami. Natomiast obiady czwartkowe to przede wszystkim, jak wspomnieliśmy, była ogromna uczta intelektualna. Król bardzo się cieszył na te spotkania. Król był osobą przesądną. Zawsze dbał o to, żeby liczba uczestników obiadów była liczbą parzystą. Przeważnie było ich 12, było to 12 osób i byli to zawsze sami mężczyźni. Stanowili oni, można powiedzieć, tą kwintesencję naszej kultury w owym czasie, bo byli to przedstawiciele przede wszystkim świata literackiego. Chociażby biskup Naruszewicz, biskup Krasicki, Bohomolec, Trębecki, Zabłocki, ale byli też i malarze, chociażby Fogel, polski malarz, wykształcony tutaj w polskiej malarni, któremu król zlecał chociażby podróże po Polsce i wykonywanie ogromnej ilości rysunków. Dzięki temu mamy znakomite, zachowane wizerunki, jak ówczesna Polska wówczas wyglądała. Ale również i sprawy polityczne. Jan Zamoyski. Przecież te jego idee zmian społecznych również pojawiały się na obiadach czwartkowych. I co jest jeszcze bardzo istotne, jeżeli właśnie mówimy o tych spotkaniach u króla? Król je inspirował. Król zlecał tym wszystkim gościom jakieś zadania, albo tłumaczenie literatury, albo stworzenie jakiegoś konkretnego dzieła, który by szedł z duchem czasu. No i dzięki temu powstawały przepiękne, przepiękne utwory, utwory sceniczne. Właśnie tutaj chociażby wspomniany Zabłocki, Bohomolec, to wszystko są twórcy, którzy z inspiracji króla tworzyli. I rozwijało się to wszystko właśnie w duchu tej nowoczesności, w duchu epoki stanisławowskiej.
Czy można powiedzieć, że artyści z tego kręgu kształtowali tą zbiorową wyobraźnię i zbiorową świadomość na równi z filozofami z Francji czy z dworów Fryderyka i Katarzyny?
W pewien sposób tak, dlatego że samo spotkanie świata intelektualnego z królem, no można powiedzieć w wąskim gronie, no bo tych powiedzmy 12-14 osób wydawałoby się takim obszarem zamkniętym, ale ich dzieła właśnie, które powstawały z inicjatywy króla, były bardzo szeroko rozpowszechniane. Także w ten sposób Stanisław August emanował właśnie, no chociażby tak jak myśliciele francuscy emanowali na szeroką opinię publiczną, emanował na społeczeństwo Rzeczpospolitej. A jak były to skuteczne oddziaływania, to możemy spojrzeć chociażby w kwestii utworzenia przez Stanisława Augusta Poniatowskiego Teatru Narodowego. I jednej ze sztuk Krakowiacy i Górale, która, żeby się ukazać na scenie, musiała mieć zgodę ambasadora rosyjskiego. Ambasador został początkowo przekonany, że w samej sztuce nie ma żadnych kontrowersyjnych scen, i sztuka się ukazała, ale była tak podchwycona przez społeczeństwo, że o dziwo, a wystawiono ją tylko 4 razy, bo ambasador się zorientował, że faktycznie zawiera ogromne elementy zmian, ukazywania sytuacji ówczesnej, ale zorientował się również i w tym, że kuplety, które były śpiewane, momentalnie rozeszły się w społeczeństwie. Ludzie to śpiewali, ale i orkiestra wojskowa rosyjska również zaczęła je wygrywać. No więc jak silne musiało być oddziaływanie sztuki, że nawet wojsko rosyjskie też w pewien sposób zostało tym zarażone.
Tak, dzisiaj to już tylko domena popkultury, a nie właśnie takiej wysokiej sztuki, jaką jednak był Teatr Narodowy czy Teatr Bogusławskiego w tamtym okresie. A co nam zostało po epoce stanisławowskiej? Czy nie jest tak, że ona troszeczkę nadaje do dziś charakter po części Warszawie, jej stylowi architektonicznemu?
Epokę stanisławowską i właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, najlepiej obecnie zobaczyć, najpierw sięgając do fantastycznych obrazów. Obrazów Canaletta, który pokazuje ówczesną Warszawę. Obrazów Fogla, o których mówiliśmy. A następnie przejść się po Warszawie. Można nawet sięgnąć swój spacer od pałacu w Wilanowie, bo tam też znajdziemy wpływy epoki stanisławowskiej. Sień Główna była w tym czasie przebudowywana, ale przede wszystkim Łazienki i dalej idąc Traktem Królewskim zobaczymy ogromną ilość zachowanych, odbudowanych, Warszawa przecież była bardzo zniszczona, ale obiektów właśnie, które były zmienione w duchu klasycyzmu stanisławowskiego. zmienione, bo bardzo często one już wcześniej istniały, tylko no, chociażby jak fasada Kościoła Świętego Krzyża, Kościół Świętej Anny, one wcześniej istniały, tylko wszystko było to zmieniane, przerabiane w duchu klasycyzmu, który wtedy zagościł. A przez znakomitych architektów, to tutaj wspomnijmy chociażby Dominika Merliniego, Jakuba Fontanę, Kamzecera, Bogumiła Cuga. To są wszystko wybitni architekci, którzy jak nie budowali całego obiektu w duchu klasycyzmu stanisławowskiego, to przynajmniej zmieniali go. I teraz idąc właśnie tym traktem królewskim, możemy widzieć, co zostało pięknego po epoce stanisławowskiej.
Taki główna, nie licząc łazienek, taka główna strefa klasycyzmu stanisławowskiego zaczyna się gdzieś w okolicy Placu Trzech Krzyży, a kończy na Placu Zamkowym,
na prawda? Na Placu Zamkowym, tak. No, są obiekty, które już nie istnieją, troszkę się to wszystko pozmieniało, ale wkład był duży, dlatego że i w Pałac Radziwiłłów też był zmieniany. No, Pałac pod Blachą, to też dzieło właśnie okresu stanisławowskiego. Tych obiektów mamy bardzo dużo i no, one świetnie się komponują właśnie chociażby z tym wcześniejszym barokiem, kiedy już ten klasycyzm powstał, ale tak jak wspomnieliśmy, to był klasycyzm, ale z nowymi elementami jeszcze barokowymi,
które wyznaczyły styl tej epoki. Bardzo panu dziękuję. W następnym odcinku porozmawiamy o twardej polityce tej epoki, o tym, jak wyglądały frakcje i koterie tworzące zaplecze Sejmu czteroletniego.